Już 570 tysięcy pielgrzymów ze 185 krajów, w tym 170 tysięcy z Polski, zarejestrowało się na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Do Polski przybędzie także 841 księży biskupów z całego świata. Głównym gościem będzie jednak Ojciec Święty Franciszek. Dziś poznaliśmy dokładny harmonogram papieskiej wizyty w naszym kraju. Samolot z następcą Świętego Piotra wyląduje na krakowskich Balicach po południu 27 lipca. Papież spotka się na Wawelu z prezydentem Andrzejem Dudą. Wieczorem pojawi się w oknie papieskim. Ten punkt wizyty będzie się powtarzał w inne dni. Następnego dnia Ojciec Święty uda się do klasztoru na Jasnej Górze. U stópy Matki Boskiej Częstochowskiej papież będzie przewodniczył i wygłosi homilię podczas mszy świętej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, powiedział ksiądz biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.
3,5 godziny pobytu Ojca Świętego w jasnogórskim sanktuarium i modlitwa z narodem polskim jako dziękczynienie za chrzest i te lata. Liczymy i czekamy na słowa Ojca Świętego, które będą wyrażać oprócz dziękczynienia także zachętę dla nas do tego, abyśmy czerpiąc tajemnicy chrztu dzisiaj byli świadkami tego chrztu i wiary żywej, żyjąc we współczesnym świecie w określonych warunkach.
W piątek 29 lipca głównym punktem będzie wizyta biskupa Rzymu w byłym niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Po południu tego dnia papież uda się do szpitala dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu i spotka się z chorymi dziećmi i ich rodzinami. W sobotę papież odwiedzi Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, a wieczorem przyjedzie na kampus Misericordie w Brzegach. Tam odbędzie się czuwanie modlitewne w ramach Światowych Dni Młodzieży. Ostatniego dnia pobytu w Polsce najważniejszym punktem dnia jest msza święta posłania, skierowana do uczestników Światowych Dni Młodzieży. Więcej na temat papieskiej wizyty w Polsce można zobaczyć na naszej stronie internetowej pod adresem www.radiomaria.pl. Parlament Europejski zamierza w lipcu głosować nad kolejną rezolucją na temat Polski. Jak podało unijne źródła, konferencja przewodniczących parlamentu wstępnie postanowiła włączyć ten punkt do porządku obrad lipcowej sesji plenarnej w Strasburgu. Według źródeł w parlamencie decyzję tę poparła większość grup politycznych. Planowana rezolucja ma dotyczyć m.in. sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem w Sejmie trwa debata nad trzema projektami zmian prawa dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego. Dwa z nich złożone przez Prawo i Sprawiedliwość oraz KOD jako projekt obywatelski to propozycje nowych ustaw o Trybunale. Trzeci, autorstwa PSL-u, to projekt nowelizacji ustawy o Trybunale. Propozycję PiSu zaprezentował poseł tej partii Stanisław Piotrowicz. Jesteśmy elastyczni i wychodzimy naprzeciw głosom krytyki i pewnym oczekiwaniom, mówił poseł.
Projektodawca starał się w tym projekcie uniknąć rozstrzygnięć, które w przypadku obowiązującej ustawy z 25 czerwca w wersji po nowelizacji z grudnia 2015 roku wzbudziły tyle kontrowersji. Pokazuje, że jesteśmy elastyczni, wychodzimy naprzeciw głosom krytyki i pewnym oczekiwaniom. Uważamy bowiem, że kompromis to jest również też zrobienie pewnych kroków w tył. I tego samego oczekujemy od opozycji. Wprawdzie ustawa o Trybunale Konstytucyjnym jest uznana za szczególny akt praw i wskazana w katalogu aktów, który zgodność z konstytucją badana jest przez Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie. Ale skład ten jest obniżony w porównaniu z rozwiązaniem z noweli grudniowej. To jeszcze raz podkreślę. Wynosi on co najmniej 11 sędziów.
Zgodnie z projektem Prawa i Sprawiedliwości, tak jak dotychczas, w skład Trybunału wchodzić ma 15 sędziów, a ich kadencja wynosi 9 lat. Z kolei projekt noweli autorstwa PSL-u przewiduje m.in., że 6 sędziów, co do których istnieje obecnie konflikt, przeszłoby w stan spoczynku. Ludowcy proponują, by wybór sędziów Trybunału pozostawić Sejmowi. Zmianie w ich projekcie ulega jedynie wymagana większość. Projekt obywatelski zakłada m.in. rozszerzenie kręgu podmiotów zgłaszających kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego o prezydenta, Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Gospodarka morska wraca na polskie wybrzeże, powiedziała premier Beata Szydło. Szefowa polskiego rządu wygłosiła wykład podczas 4. Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie. Przypomniała, że resort gospodarki morskiej opracował program odbudowy polskiego przemysłu morskiego i żeglugi śródlądowej. Wyraziła nadzieję, że w tym sektorze zostaną utworzone tysiące miejsc pracy. Liczy, że w projekt włączą się polskie firmy i uczelnie. Prezes Rady Ministrów poinformowała także, że dziś zostanie podpisany list intencyjny na budowę polskiego promu.
Gospodarka morska, polski przemysł morski to nie tylko zapowiedzi, to nie tylko program, ale to już są konkretne działania. To jest dowód na to, że jeżeli jest dobry program, są ludzie, którzy z determinacją podejmują działania, to bardzo szybko można osiągnąć te cele, które się zakłada. Trzeba tylko patrzeć w przyszłość, realizować konsekwentnie to, co jest założone i nie bać się. Nie bać podejmować się decyzji, odważnych decyzji, nie bać się podejmować decyzji, które są dobre dla polskiego przemysłu i dla polskiej gospodarki.
Premier Beata Szydło zwróciła także uwagę, że wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie ustawy stoczniowej. Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają zawarte w projekcie rozwiązania, które zwalniają ich z płacenia podatku VAT. Ustawa ma w założeniu pozwolić na podniesienie konkurencyjności naszych stoczni. Czwarty Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie zakończy się jutro. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką przebywają z wizytą w Danii. Szef państwa wziął dziś udział w polsko-duńskim forum biznesu, którego głównymi tematami były infrastruktura gazowa, energia, zdrowie i rolnictwo. Następnie został przyjęty na prywatnej audiencji u królowej Danii Małgorzaty II. Prezydent Andrzej Duda spotkał się także z premierem Danii Larsem Rasmussenem. Na konferencji prasowej po spotkaniu prezydent podkreślał, że Polska i Dania są zgodne w kwestii potencjalnych niebezpieczeństw stojących przed krajami NATO oraz wzmacniania współpracy gospodarczej i energetycznej.
Sojusz Północnoatlantycki służy temu, aby nie było wojny. Aby jej nie było, musi być również poczucie potencjału sojuszu, musi być właśnie poczucie tej solidarności i absolutnej determinacji w obronie każdego państwa członkowskiego przez wszystkie pozostałe państwa członkowskie. Co do tego jesteśmy z panem premierem zgodni. Natomiast rozmawialiśmy dużo również o współpracy gospodarczej, rozmawialiśmy także o współpracy, jeżeli chodzi o energetykę. Chcielibyśmy, żeby Dania przystąpiła z nami do kooperacji nie tylko w zakresie budowy gazociągu bałtyckiego, Baltic Pipeline, ale także, żeby to była inwestycja o charakterze szerszym.
Na murze katedry w Kopenhadze para prezydencka odsłoniła dziś także tablicę upamiętniającą bohaterskie małżeństwo Lucjana i Anny Masłochów, zaangażowanych w duński ruch oporu podczas II wojny światowej. Wieczorem prezydent Andrzej Duda weźmie udział w obiedzie na zakończenie polskiego-duńskiego forum. Wizyta pary prezydenckiej w Danii zakończy się jutro. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotny deszcz, a na południu i wschodzie także burze. Miejscami możliwy grad. Temperatura maksymalna od 16-19 stopni nad morzem oraz na północy kraju, a także w rejonach podgórskich do 20-22 stopni na pozostałym obszarze. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, nad morzem okresowo dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni. Od północnego zachodu kraju skręcający na północno-zachodni i północny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hektopaskale i będzie się wahać. Były to wiadomości w Radiu Maryja.